Dziś moim gościem jest Marta Korporowicz, psycholog, doktorantka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Witam.
Dzień dobry.
A dzisiaj chciałabym porozmawiać o samouszkodzeniach, bo to jest coś takiego, o czym ciągle słyszymy, szczególnie w kontekście młodzieży. Natomiast mam wrażenie, że chyba tak do końca nie wiemy, z czego to wynika, co to oznacza. Czym są, pani Marto, samouszkodzenia?
Samouszkodzenia to celowe, zadane samemu sobie, uszkodzenia tkanek ciała, któremu nie towarzyszy intencja samobójcza i które nie są sankcjonowane społecznie.
Mówi się, że to często, właśnie, czy często, czy zawsze to jest takie wołanie o pomoc?
I tak. I nie, ponieważ często samouszkodzenia przeprowadzane są w samotności. Osoby nie chcą ujawniać się.
Ukrywają.
Ukrywają, tak. Nie chcą się ujawniać wśród osób najbliższych, wśród rodziny, przyjaciół. Boją się stygmatyzacji. Z drugiej strony, kiedy problemy nabierają na sile, te trudności psychiczne się ciągle zwiększają i tak naprawdę dochodzi do coraz bardziej drastycznych sposobów stosowania samouszkodzeń, w takiej sytuacji jest to rodzaj wołania o pomoc w tym sensie, że po prostu osoba już nawet nie jest w stanie inaczej zakomunikować trudności, one przerastają tą osobę i w takiej sytuacji faktycznie jest to wołanie o pomoc.
Dlaczego ludzie, młodzież sięgają po tego typu zachowania?
Powodów tutaj może być tak naprawdę bardzo dużo. Tutaj to jest silnie związane też z funkcjami, jakie pełnią samouszkodzenia. Taką najpopularniejszą przyczyną tak naprawdę jest kwestia trudności w regulacji emocji. Czyli po prostu nie jest taka osoba w stanie w inny, bardziej adaptacyjny sposób poradzić sobie z napięciem, które w takiej osobie się zbiera. I właśnie samouszkodzenia są tym sposobem, który ta osoba wypracowała, tak? Która jest tak naprawdę skuteczna dla tej osoby. Innym powodem może być to, że osoba sama siebie karze w jakiś sposób, tak? Innym z kolei może być, ale to jest najrzadszy sposób, kwestia zmanipulowania otoczenia, jak to niektórzy mówią, ale tak naprawdę chodzi to o jakieś płynięcie na najbliższe otoczenie, kiedy osoba ma trudności w innym sposobie nawiązywania relacji społecznych, brakuje jej tych kompetencji społecznych. I właśnie samouszkodzenia są takim sposobem wywierania wpływu na najbliższe otoczenie.
No właśnie, wydawałoby się, że są inne sposoby na odreagowanie emocji, że pewnie łatwiej jest nabyć kompetencje społeczne, niż sięgać po coś tak drastycznego, co w zasadzie zostawia trwałe ślady na całe życie i też w jakiś sposób stygmatyzuje.
Ten problem jest bardzo złożony i tak naprawdę ma wiele oblicz. Cały czas jest to obszar do badania, bo tak naprawdę badania są w tym obszarze bardzo świeże, takie zainteresowanie badaczy, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, to sięga tak naprawdę początku lat 2000. Także te badania ciągle muszą być prowadzone, a są na tyle trudne, że no właśnie osoby ukrywają to, tak? Więc tak naprawdę mamy utrudnione dojście do osób, które dokonują samouszkodzeń. I tak naprawdę ten obszar jest ciągle do zbadania. Dlaczego? Mhm. Ciągle próbujemy znaleźć odpowiedzi, dlaczego akurat ten sposób, nie inny. Najczęściej to jest też tak, to co nam się już wyłania z pierwszych, czy z tych obecnych badań tak naprawdę, to jest to, że te problemy sięgają najczęściej już relacji w rodzinie pochodzenia. Czyli coś tutaj się zadziało w relacjach z rodzicami, w całej rodzinie i po prostu kolejne trudności, które się pojawiają w życiu takiej osoby, są po prostu nadbudowywane na tej podstawie, tak? Na tych trudności pierwszych, które się pojawiają w pierwszych relacjach.
Słyszałam takie opinie, że jest to też jakiś element, szczególnie no właśnie wśród młodzieży, takiego wpisania się w grupę osób. Nadużyciem może byłoby użycie słowa moda, tak? Ale występuje też coś takiego?
Tak, jeżeli dany nastolatek, bo w takiej sytuacji mówimy zazwyczaj o nastolatkach, tak? Jeżeli dany nastolatek trafi do grupy, która jest dla niego atrakcyjna i w tej grupie jest jakimś wyzwaniem, czy takim trendem stosowanie samouszkodzenia jakiegoś rodzaju, tak, konkretnego, to wtedy, żeby zostać zaakceptowanym, zwłaszcza jeżeli tej osobie brakuje tej akceptacji społecznej, chce się czuć akceptowany, chce się czuć częścią grupy, to też podejmie takie działania.
Kogo najczęściej dotyczy ten problem? Czy to generalnie można powiedzieć, że to jest jakaś grupa, na przykład młodzież, czy jednak to jest kwestia indywidualna?
Najczęściej początek faktycznie jest w wieku nastoletnim i najwięcej tych zachowań widzimy w okresie dorastania i w okresie wczesnej dorosłości. To są te dwa okresy, gdzie tak naprawdę mamy najwięcej samouszkodzeń. Te pozostałe okresy są w zasadzie bardzo takie marginalne. Chociaż wiek inicjacji zaczyna się obniżać. I tak jak do tej pory takim standardem był początek około 12 roku życia, 13, tak teraz zdarzają się nawet 10-latkowie czy 11-latkowie, którzy zaczynają stosować samouszkodzenia. Także można powiedzieć, że to ta grupa. Dodatkowo osoby, które mogą być w jakiś sposób szczególnie narażone na stosowanie takich metod, czy stosowanie samouszkodzeń, to osoby, u których właśnie coś się wydarzyło w rodzinie, tak? Mhm. Czy doświadczyły jakichś trudnych relacji w dzieciństwie, czy jakieś traumy wczesnodziecięcej, mówimy tutaj o molestowaniu, o zaniedbaniu, o przemocy fizycznej, psychicznej, to są te czynniki, które zawsze silnie korelują właśnie z samouszkodzeniami. I one też często są związane z odrzuceniem w grupie rówieśniczej. Czyli tutaj to odrzucenie rówieśnicze mocno jest osadzone jednak w tych relacjach społecznych, tak? Czyli pierwszych relacjach rodzinnych, a potem w konsekwencji też w relacjach rówieśniczych.
Czyli można powiedzieć, że ten ból fizyczny maskuje ból psychiczny, tak?
Zdecydowanie tak. Ten ból fizyczny pozwala przynieść ulgę temu bólowi psychicznemu, ponieważ bezpośrednio po dokonaniu samouszkodzeń dochodzi do takiego wyrzutu endorfin, które przynoszą przyjemne uczucie przy relaksacji, spokoju. Coś, czego w inny sposób taka osoba nie jest w stanie osiągnąć.
Czyli można się w jakiś sposób też od tego uzależnić?
Staje się to jedynym sprawdzonym sposobem, bo każde inne wymaga więcej zaangażowania i odwrócenia trochę uwagi od tego, tak? Także faktycznie on staje się takim sprawdzonym i szybkim sposobem. Na pewno szybki, bo każdy inny wymaga czasu.
Pani Marto, chciałam zapytać, czy istotna jest tutaj szybkość reakcji i wszystko jedno, czy reakcji rodzica, czy szkoły, bo to kto pierwszy zauważy te ślady, tak?
Kto pierwszy, to różnie bywa. Wszystko zależy od sytuacji, ale faktycznie szybkość reakcji ma bardzo duże znaczenie. Im szybciej zauważymy, że coś się dzieje, tym szybciej możemy zainterweniować, bo to nie jest tak, że to się dzieje bez przyczyny. Coś się dzieje, tym szybciej można doprowadzić do jakichś działań terapeutycznych, które pomogą danej osobie rozwiązać trudności, czy właśnie w regulacji napięcia, czy może szkoła zaobserwuje, że coś się tutaj dzieje w tej grupie rówieśniczej, właśnie uważniej spojrzą na tą grupę, na klasę, czy tam właśnie nie dochodzi do jakichś nadużyć, czy ta osoba czy nie jest takim kozłem ofiarnym, jak to się często zdarza. Ta szybkość ma bardzo duże znaczenie, natomiast też jest ważne, żeby ta reakcja była spokojna, czyli tutaj najczęściej to wszystkich przeraża, tak, bo jak to się dzieje? Nie wiemy, jak to zareagować.
Tak, albo jak ty możesz coś takiego robić sobie? To może być nawet złość ze strony rodzica, tak?
Tak, właśnie takiej reakcji osoby dokonujące samouszkodzeń się boją. Tego, że po prostu otoczenie będzie przerażone. Zamiast im ułatwić tą całą sytuację i właśnie zadziałać jakoś, to jeszcze będą utrudniać w ten sposób, że będą jeszcze obciążyć dodatkowo tą osobę, mówić o swoich uczuciach, że jak możesz mi to robić, tak? To rodzice mogą tutaj szczególnie, tak? Jak możesz mi to robić? Przecież zapewniamy ci wszystko. Tutaj nic się nie dzieje. Dlaczego tak robisz? I dopiero kiedy zaczniemy analizować to środowisko rodzinne, okazuje się, że jednak coś tam się dzieje nie tak. I stąd ta reakcja jest bardzo potrzebna, jak najszybsza, ale spokojna, żeby też grupa rówieśnicza niepotrzebnie nie dowiedziała się o tym, żeby po prostu, oczywiście jeżeli nie wie, tak, bo zdarza się tak, że gdzieś tam rówieśnicy wiedzą, albo to jest znane, na przykład ktoś tam zauważy, jakiś kolega, który obok siedzi, bo to czasami widać, że jest na przykład mankiet rękawa zakrwawiony, no to wtedy nagle wszyscy stwierdzą, tak, myśmy wiedzieli, tak, tylko nikt z osób dorosłych na przykład, jeżeli mówimy tutaj o nastolatkach, to nikt nie wiedział, bo te osoby nie rzucają się w oczy. po prostu. Poza takimi ekstremalnymi przypadkami, kiedy ktoś chce faktycznie coś zakomunikować i tutaj jest wtedy troszeczkę inne podłoże, tak? Ale jeżeli tu chodzi o regulację emocji, o samokaranie, to taka osoba potrzebuje bardzo pilnie interwencji psychologicznej.
Czy to samo okaleczanie może być w jakikolwiek sposób związane również z depresją?
Tak, samouszkodzenia korelują bardzo silnie zarówno z depresją, z objawiami depresyjnymi, jak i z zaburzeniami osobowości typu borderline. Czyli tutaj najczęściej to są te dwa czynniki, ale to nie znaczy, że jedyne, tak? Ale one faktycznie mogą się pojawić.
Osobowość borderline to jest ta niestabilność, tak?
Związana z chwiejnością emocjonalną, tak? Dużą impulsywnością.
W takim razie, czy jest jakaś profilaktyka?
Nad programami profilaktycznymi tak naprawdę będziemy pracować i cały czas one są w jakiś sposób przygotowywane. Jeżeli one są przygotowane, tak naprawdę to jest w środowisku amerykańskim, bo tam te badania są dużo bardziej zaawansowane, dużo więcej ich było. Tak naprawdę można robić dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to w środowisku rodzinnym, czyli po prostu troska o te bezpieczne relacje, czyli możemy tutaj myśleć o tym, jak te relacje w rodzinie mogą być coraz lepsze. Teraz już jest duży trend na to, żeby zwracać na to uwagę, na to rodzicielstwo bliskości, tak, gdzie właśnie bardzo uważnie rodzice patrzą na ten stan psychoemocjonalny swojego dziecka. I to jest ta zmiana na plus. Druga rzecz to już dotyczy środowiska szkolnego tak naprawdę, gdzie nauczyciele mogą być bardziej wyczuleni na tą atmosferę klasy, na to, czy dany uczeń jest odrzucany, czy jest akceptowany. Takie przyjrzenie się poza takim elementem tym edukacyjnym, żeby też spojrzeć na ten aspekt społeczny, bo on często tutaj jest bardzo problematyczny.
No tutaj nauczyciele też musieliby być jakoś szkoleni, bo być może zwykła empatia nie wystarczy.
To jest często też tak, że gdzieś nauczyciele wiedzą, że to budowanie dobrej, pozytywnej atmosfery w klasie jest ważne, tak? To jest w zakresie edukacji nauczycieli, więc zdają sobie z tego sprawę, przy czym to jest bardzo delikatna materia i tak naprawdę jeszcze teraz w dobie koronawirusa i tej izolacji, która się dzieje, jest to trudne do zauważenia. Natomiast przy takich wyjazdach integracyjnych się zdarzają. To, co wtedy najczęściej też wychodzi, albo jakieś wycieczki, kto z kim chce siedzieć w autokarze, kto jest jako ostatni wybierany do drużyny sportowej.
No i tak, no właśnie. Wspomniała pani o obecnej sytuacji. Czy to, że no w pewien sposób w dalszym ciągu jakoś tam jesteśmy izolowani, ograniczani, no jakby siłą rzeczy, czy to też może utrudniać i pogłębiać te wszystkie złe relacje, które no na przykład są w domu, bo jesteśmy też jakby cały czas w tym domu. Czasami ta szkoła mogła być wytchnieniem, jeśli te relacje w szkole były dobre.
Tak, bo to nie jest też tak powiedziane, tak właśnie, to jest też ważne, co tutaj pani zaznaczyła, że te relacje w szkole mogą być pozytywne, bo jeżeli dziecko trafiło do akceptującej, otwartej grupy społecznej, no to na przykład te relacje w szkole są dobre, ale w domu nie są korzystne. I najczęściej jest tak, że jeżeli właśnie dochodzi do takiej sytuacji jak teraz, czyli dziecko no, musi siedzieć w domu, tak? I z tymi rodzicami spędza więcej czasu, a te relacje nie są korzystne, to niestety do takich trudności dochodzi, jeszcze intensyfikują się. I to jest największy problem, bo tak naprawdę dziecko nie ma tej odskoczni, nie ma nawet do kogo się zwrócić o pomoc, no bo jest w klatce.
Pani przygotowuje taki kwestionariusz, komu i czemu on będzie służył?
To jest kwestionariusz, który został stworzony w Stanach Zjednoczonych, także ja go adaptuję na warunki polskie. On bada zarówno zachowania samouszkodzeń, także, czyli jakie są formy tych samouszkodzeń, ale także funkcje, czyli jakie jest zadanie tego zachowania, tak? Co ono tak naprawdę daje tej osobie, co jest dobre zarówno dla samych badaczy, bo pomaga nam pogłębić badania w tym obszarze i dzięki temu dopracowywać lepiej działania terapeutyczne i profilaktyczne, ale także jest to wskazówka dla samych praktyków, którzy po takiej, wspomaga to, tak, takie narzędzie, analizę funkcjonalną, dzięki czemu można dostosować lepiej właśnie te same działania terapeutyczne.
Właśnie działania terapeutyczne, to już jest jakby kolejny etap, tak, jeśli też oczywiście rodzice wyrażą zgodę, tak, to wyjściem z tej sytuacji jest terapia, tak?
Terapia jak najbardziej. Oczywiście zdarza się tak, że ktoś podejmuje samouszkodzenie po prostu na zasadzie testowania rzeczywistości, tak? Jak to się w wieku nastoletnim zdarza, że no, nastolatkowie chcą spróbować różnych rzeczy i gdzieś tam ktoś tego też spróbuje, tak? I takie eksperymentowanie się zdarza. Ale ono jest zdecydowanie rzadsze, bo jeżeli już ktoś sięga po taką metodę, no musi się przełamać. No zazwyczaj jesteśmy nastawieni na to, żeby chronić swoje ciało, swoje zdrowie i raczej unikamy bólu niż do niego dążymy. Jeżeli ktoś faktycznie dąży do tego bólu, to pokazuje, że coś tam się jednak dzieje niedobrego u tej osoby. I ta terapia jest konieczna. Czasami to są krótkie spotkania, czasami dłuższe, w zależności od tego, jakie mamy podłoże i co się tam dzieje. Mm-hmm.
Bardzo dziękuję za rozmowę i za te wszystkie informacje. Moim gościem była dzisiaj Marta Korporowicz, psycholog, doktorantka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Serdecznie dziękuję.